Witam Was. Chwała Bogu, że jesteście. Otwórzcie Wasze Biblię na Ewangelii Łukasza, rozdział 13. Łukasz, 13 rozdział. Od pierwszego wersetu. Łukasz 13:1. Powstajmy, będziemy czytać te trzy wersety razem. Łukasz 13, od pierwszego do trzeciego. W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Dziękuję, możecie usiąść. Jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Ten fragment pokazuje nam chyba tendencję człowieka do uważania, że niektórzy są gorsi od innych. Szczególnie kiedy coś strasznego się przydarzy, to często myślimy: o, na pewno ten człowiek był strasznym grzesznikiem i teraz on za to płaci, Bóg karze go za to i tak dalej. Ale Jezus używał tej sytuacji, żeby wypowiedzieć nam wszystkim, że każdy człowiek musi pokutować. Nie ma człowieka, który nie potrzebuje pokuty. Nie ma człowieka, który nie musi pokutować przed śmiercią. Bo on powiedział tutaj na końcu 13, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. A więc pokuta nie jest opcją. Pokuta jest konieczna. Ale co to jest? Co to jest pokuta? Dzisiaj chciałbym zacząć i skończyć w jednym czasie, w jednej godzinie temat pokuty, temat biblijnej pokuty. Po pierwsze przypomnę, że pokutę głosił Jan Chrzciciel, pokutę głosił Piotr, pokutę głosił Paweł, pokutę głosił sam Pan Jezus. Chyba to mówi nam, że pokuta jest ważna, konieczna i że my też powinniśmy głosić pokutę. Łukasz 24 rozdział. Łukasz 24 rozdział, werset 46 i 47. Łukasz 24:46. I powiedział im: tak jest napisane, i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A więc według Pisma Świętego ma być głoszona pokuta wszystkim. Nie tylko tym najgorszym Galilejczykom, nie tylko tym, którzy są gorsi od ciebie, wszystkim ma być głoszona pokuta. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Werset 9. Drugi Piotr, 3:9. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość. Dzięki Bogu za to.
Amen. Tak?
Czy czasami zapominasz, jak cierpliwy jest Bóg z nami? Nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Pragnieniem Boga jest to, żeby każdy doszedł do pokuty. Chyba to jest ważny temat, prawda? Jeszcze Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 30. Dzieje 17, werset. Może zacznijmy od 29. 17:29. Będąc więc rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Myślę, że Biblia mówi nam wyraźnie, jednoznacznie o tym, że Bóg wymaga, Bóg pragnie, ma być głoszona pokuta wszystkim. A więc, co to jest? Pokuta. Może inaczej, zacznijmy od tego, czym nie jest. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Czym nie jest pokuta? Przede wszystkim pokuta nie jest sakramentem. Przede wszystkim dlatego, że tego słowa nie istnieje w Piśmie Świętym. Po prostu. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 20 werset. I powiedział mu Piotr: niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłem, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Jeśli nie znasz tego fragmentu, taki człowiek Szymon, nie Szymon Piotr, inny Szymon, on próbował za pieniądze kupić dar, dawanie Ducha Świętego. Myślę, że on chyba z tego zrobi dobry biznes, dobra inwestycja. Zapłacę trochę, a ja będę mógł też sprzedawać to samo. Istnieje taki wyraz, w historii Kościoła katolickiego. Grzech Szymonia, czyli to, że papieże kupowali, sprzedawali papiestwo, to był ten grzech właśnie Szymonia, ale to jest ciekawostka. Szymonia, nie Szymonia. To jest inny grzech chyba. Ten człowiek na pewno zgrzeszył, nie? Nawet Piotr do niego mówi we wersecie 21. Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości. Czyli to jest nieprawość, to jest grzech. A gdyby pokuta była sakramentem, to znaczy, że należy pójść do jakiegoś człowieka, spowiadać się, usłyszeć jakąś odpowiedź, jakieś instrukcje, co trzeba zrobić, to czy Piotr nie zrobiłby tak, jak ludzie myślą? Czyli jutro o 10 jest powiedz, przyjdź, załatwimy wszystko i tak dalej. Ale ten człowiek usłyszał inne słowa od Piotra, bo Piotr powiedział w 22 wersecie, dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga. Czyli pokuta nie jest sakramentem, w sensie w tej definicji Kościoła katolickiego, że to udziela ksiądz, nie? Sakrament pokuty i pojednania, mówi się, nie? To nie jest to. Na pewno trzeba pokutować, ale to nie jest sakrament. Po drugie, pokuta nie jest smutkiem za grzech. Paweł pisze do Koryntian, że smutek według świata przynosi śmierć. Okazuje się, że człowiek czasami jest smucony z powodu grzechu. I gdybym zapytał was, mam nadzieję, że każdy powiedziałby, tak, nieraz smucę się. Nieraz mam taki głęboki smutek z powodu jakiegoś grzechu, że ja obraziłem żonę, czy męża, czy byłem zły na kogoś, albo kłamałem, albo jakieś przekleństwo mi z nienacka wyszło z ust, nie? A potem jest taki smutek. Ale to nie jest pokuta. Parę dni temu taki pijak pobił Josha na szerokiej i nie było mnie wtedy, ja mógłbym go obronić, ale nie było mnie w tym momencie. Kiedy doszedłem, dotarłem na miejsce, to ten pan był, że tak powiem, trochę zasmucony i przeprosił mocno. Kilka razy, nawet szczerze. Tak powiedział. Kiedy ktoś mówi szczerze, uważaj. Jak jesteś szczery, to nie musi powtarzać to w ogóle. Szczerze mówię, nie szczerze mówię. To mów prawdę i nie trzeba dodać szczerze. A on szczerze przepraszał kilka razy. Ale wiecie co? On był smutny dlatego, że złapali go. Był smutny dlatego, że chyba wiedział, że czeka go jakaś kara. Sprawa się zakończyła. Josh poszedł dalej, bo był umówiony. Ja wróciłem na miejsce, na posterunek. I nie minęły 5 minut, a ten człowiek się pojawił przede mną. Jeszcze z 2 łobuzami. I zaczęli mnie grozić. I o mało ten sam pan mnie nie pobił. Nawet pytał go, a co z przeprosinami, które były przed chwilą? I zaczął jeszcze wyzywać. Czy był smutny? Był smutny. Ale to nie była pokuta. Pokuta nie jest żalem za grzech. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. Mateusz 27, 3. Nie wiem, dlaczego ten pan mnie nie pobił. Może mnie się bał bardziej niż Josha, nie wiem. Wątpię. 27:3. Wtedy Judasz, który go wydał, widzą, że został skazany, żałował tego i zwrócił 30 srebrników naczelnym kapłanom i starszym. Judasz żałował. Czy to była pokuta? Czy Czy pamiętacie, że Judasz nie został zbawiony? Pismo Święte mówi, że on poszedł do swojego miejsca. Judasz nie został zbawiony, ale on żałował i nawet zwrócił te pieniądze. Ja nie chcę powiedzieć, że nie trzeba żałować, ale żal to nie pokuta. Ten sam werset mówi, w czwarty werset, mówiąc, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Pokuta nie jest wyznaniem grzechu. Judasz wyznał swój grzech. Zgrzeszyłem, powiedział. I wyraźnie powiedział, co to było za grzech. Wydałem krew niewinną. To nie jest pokuta. Przede wszystkim Judasz tutaj przyszedł do tych kapłanów. Wydaje mi się, że nie przyszedł do Boga. Może żałował przed nimi, może wyznał im, ale jest jeden Bóg, jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Jezusowi trzeba wyznać grzechy. Prawda?
Amen.
Psalm 51. Czym nie jest pokuta? Psalm 51, werset 16. Jeśli pamiętacie, albo może nie wiecie, ten psalm napisał Dawid potem, jak uświadomił sobie, jak bardzo źle postąpił z tą żoną Uriasza, kiedy popełnił cudzołóstwo, a potem próbował to wszystko ukryć. I to jest ten psalm, który napisał, kiedy właśnie pokutował. Ty bowiem, 16 wers, ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Pokuta nie jest ofiarą. Niektórzy może myśleliby, no szkoda. Szkoda, że nie tak łatwo można wszystko uregulować, nie? Coś dam, coś zapłacę. Jak masz dużo kasy, to jest chyba do tego przyzwyczajony, że kasą załatwia się wszystko, nie? Bogaty po prostu ma problem, ma jakąś, nie wiem, stłuczkę albo jakiś problem z prawem, z policją i albo tak dalej i po prostu wyciągnął portfel i już. Załatw wszystko, będzie ok, nie? Nie u Boga. Dawid powiedział, nie pragniesz ofiar. Ale dzięki Bogu za to, że nie jest tak. Że Bóg jest, Bóg ma o wiele głębsze myśli, o wiele głębsze oczekiwania, o wiele głębsze standardy, nie? On mówi, nie pragniesz ofiar, chociaż ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Ofiarę? Pieniężną? Całopalenie? Niektórzy myślą, że tak można zrobić. Ale Pan Bóg powiedział, że nie. Pokuta nie jest dobroczynnością. Izajasz 64. Izajasz 64, werset 6. To są popularne, często używane jakby definicje pokuty, nie? Okej, mam grzech, nie jestem ideałem, nie jestem doskonały, to po prostu muszę być smutny, muszę wyznać grzechy, muszę jakąś ofiarę przynieść do kościoła, muszę coś dobrego zrobić. Ile razy słyszymy takie definicje? Zapytasz kogoś, jak możesz być zbawiony? No po prostu robić parę dobrych rzeczy i będzie dobrze, nie? Ogólnie tak, ja wiem, że to jest streszczenie tego, ale na to wychodzi. Ale ten fakt mówi nam tak, Izajasz 64, 6. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszystkie twoje dobroczynności, wszystkie twoje tak zwane zalety, według tego są jak szata splugawiona. To nie oznacza, że nie ma w tych dobrych uczynkach żadnej chęci, żeby komuś pomóc, żadnej chęci, żeby coś robić w porządku. Oznacza to, że to nie ma nic do twojego grzechu. Oznacza to, że dobroczynnością nie można uregulować jakby twoje konto z Bogiem, twój dług z Bogiem. A ludzie tak myślą. Dlatego Pismo Święte mówi, łaską, bo jesteście zbawieni przez wiarę, nie z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, czyli dobre uczynki, dobroczynność nie ma nic wspólnego ze zbawieniem, bo to nie jest pokuta. I pokuta nie jest karą za grzech. I to jest najpopularniejsza definicja tego słowa według nauki Kościoła katolickiego. Można dużo czytać na ten temat, ale po prostu dla większości ludzi, kiedy mówi słowo pokuta, mają na myśli karę za grzech. Nie? Czyli idź do księdza, spowiada się, szczerze mówiąc, ja nigdy nie byłem, więc ja tylko wiem, co ludzie mi mówią, co czytam, ale jeszcze raz, jakby streszczenie tego, na końcu będzie jakaś pokuta. Jakiś czyn, żeby zrobić zadośćuczynienie za ten grzech. Przeważnie, podobno, to jest modlitwa, post, i jałmużny. Coś trzeba cierpieć. Modlitwa, wiesz, przez ileś tam dni, ileś tam razy, ileś tam powtórzenie, to jest męczące, przynajmniej psychicznie. Post? Post. Kto lubi to słowo? Co, nie jeść czegoś, co ja lubię? I jałmużna. Czyli musi zapłacić. Trzeba coś cierpieć. Rzymian 6, 23. pokuta nie jest karą za grzech. To nie oznacza, że nie powinieneś modlić się, albo że nigdy nie powinieneś pościć, albo że nie powinieneś dać pieniądze na jakiś cel. Ale to nie jest pokuta. Pokuta nie jest karą za grzech. Rzymian 6, 23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Chcesz wiedzieć, jaka jest kara za grzech? Tutaj mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie post, nie modlitwa, nie jałmużna, nie pielgrzymka, śmierć. Księga Ezdrasza. Księga Ezdrasza. Rozdział 9. Ezdrasz 9, 13. To jest modlitwa Ezdrasza, który wyznaje grzechy swojego ludu. I tutaj na końcu mówi, a po tym wszystkim, co spadło na nas za nasze złe czyny i nasz wielki grzech, chociaż Ty, nasz Boże, wymierzyłeś nam karę mniejszą niż nasze nieprawości i dałeś nam takie wybawienie. Wymierzyłeś nam karę mniejszą niż nasze nieprawości. Nawet kiedy Bóg karał ten lud, Ezra zrozumiał, ta kara nie była proporcjonalna do ich grzechów. Bo za grzech jest śmierć. Gdyby Bóg zapłacił nam dokładnie tak, jak należy, jak nasze grzechy zasługują, to On musiałby zabić. Po prostu zapłatą za grzech jest śmierć. A więc pokuta nie jest karą za grzech. Czym jest pokuta? Teraz otwórzcie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Werset 21. Paweł tutaj mówi o tym, jaka była jego służba, co on głosił, co on nauczał. 20-21. Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokuta jest wobec Boga. Nie wobec księdza, wobec Boga. Przede wszystkim to jest coś, co musi stać w Twoim sercu w stosunku do Boga. Rzymian, drugi rozdział. Rzymian, drugi rozdział. Trzeci i czwarty werset. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Dobroć Boga prowadzi człowieka do pokuty. I dlatego, chociaż zbyt często to się wydarza i lepiej tak niż wcale, ale kiedy mówimy, jak trwoga to do Boga, to daje takie błędne myślenie, że kiedy wszystko idzie dobrze, nie trzeba zwrócić się do Boga. Kiedy wszystko idzie dobrze, to nie oznacza, że Bóg jest zadowolony z tobą. Dobroć Boga prowadzi do pokuty. Co z tego, że nie jesteś chory? Czy oznacza, że nie masz grzechu? Co z tego, że ty masz dobrą pracę? Czy oznacza, że wszystko gra? A być może nie wszystko gra. Być może Bóg jest tak dobry dla ciebie, żebyś zastanowił się nad tym, dlaczego Bóg jest tak dobry? Dlaczego jestem tak zdrowy? Dlaczego mam tak dobrą pracę? Dlaczego mam takie warunki tak dobre? Bo jestem po prostu tego godny, bo ja na to zasłużyłem? A może Bóg jest po prostu tak hojny i robi to, abyś zrozumiał, że nie zasługujesz na to? Dobroć Boga prowadzi do pokuty. Mateusz 11 rozdział. Mateusz 11 rozdział, werset 20. Mateusz 11, 20. Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc: biada tobie Korozain, biada tobie Becaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się z was dokonały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Dziwne, nie? Jezus dokonywał wiele cudów w tych miastach i oczekiwał od tych ludzi pokuty. Człowiek często myśli: o, Bóg nic nie robi, to na pewno karze. Bóg daje mi wszystko, to wszystko jest w porządku. A tutaj mówi: nie. Tyle cudów zrobiłem nie po to, żebyście myśleli, że wszystko jest fajnie. Ja teraz daję wam nagrody, bo ja uzdrawiam i przywracam wzrok ślepym i tak dalej. Nie, to wszystko było po to, żeby te miasta pokutowały. Dobroć Boga prowadzi do pokuty. A zbyt często jest odwrotnie. Ludzie myślą, że dobroć Boga oznacza, że to jest pieczątka Boga, że wszystko jest w porządku. A nie. Księga Jonasza, trzeci rozdział. Księga Jonasza, trzeci rozdział. Jeśli pamiętacie, Jezus powiedział o Niniwejczykach. On powiedział, że oni pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, tak? Pamiętacie ten fragment? Pokutowali wskutek głoszenia Jonasza. Pokutowali. Chyba możemy się nauczyć czegoś od Niniwejczyków, skoro oni pokutowali, prawda? I Jezus powiedział, że pokutowali. Jonasz, trzeci rozdział, czwarty werset. Jonasz zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień, i wołał: po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Od tego się zaczęło. Uwierzyli Bogu. Czyli pokuta zaczyna się od tego, chyba że człowiek wierzy Bogu. Kiedy słyszeli, że po 40 dniach Bóg zburzy to miasto, uwierzyli. Nie mówili, z jakiej racji? Niech spróbuje. Mamy swoją religię. Mamy ludzi do pomocy. Możemy zawołać i przyjdą. Uwierzyli Bogu. Po prostu przekonali się, że Bóg zniszczy ich miasto. Pokuta właśnie zaczyna się od tego, że człowiek wierzy to, co Bóg, temu, co Bóg powiedział o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To jest owoc wierzenia Bogu. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział. Do tych Niniwejczyków chyba wrócimy później. Drugi Koryntian 7 i werset 9 i 10. Mówiliśmy przed chwilą o smutku. To jest ten fragment. 7-9, drugi Koryntian. To teraz się raduje nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas, bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Czyli pokuta to jest owoc smutku, który pochodzi od Boga. Kiedy Bóg działa, kiedy Duch Święty, Pismo Święte mówi, że Duch Święty przekonuje o grzechu, kiedy Bóg przez Ducha Świętego przekonuje człowieka o jego grzechu i człowiek jest zasmucony z tego powodu, nie dlatego, że został złapany, nie dlatego, że grozi mu 5 lat w więzieniu, nie dlatego, że żona się dowiedziała o czymś, nie dlatego, że grozi mu strata pracy, dlatego, że wie, że obraził Boga. Wie, że obraził sprawiedliwego Boga, że naruszył prawo Boże. To jest owoc smutku, który jest według Boga. I taki smutek przynosi zbawienie, czego nikt nie żałuje. Jeremiasz, rozdział 31. Jeremiasz 31. Werset 19. Bo po moim nawróceniu pokutowałem, gdy poznałem samego siebie. Uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i rumienię, gdyż noszę hańbę swej młodości. Pokuta jest charakteryzowana inaczej. To jest owoc poznania samego siebie. Powód, dla którego ludzie nie pokutują, jeden powód, to jeszcze nie poznali samych siebie. Prawdopodobnie, bo człowiek ma tendencję do poznania grzechów innych. Nie? Widzimy dźbło w oku brata, a na belkę w swoim oku nie zwracamy uwagi. Tak powiedział Jezus, prawda? Ale kiedy człowiek zaczyna skupić się na sobie i poznaje siebie poprzez jakby pryzmat Pisma Świętego, zakłada nie różowe okulary, ale okulary Pisma Świętego, i widzi siebie tak, jak Bóg go widzi, i widzi każdą myśl, i każdy zamiar, i widzi i pamięta każde słowo, każde naruszenie, każde kłamstwo, każde przekleństwo. i poznaj samego siebie, to właśnie w tym momencie jest szansa, żeby ten człowiek pokutował. Jeśli będzie charakteryzowana następnymi słowami. Werset 19 jeszcze raz. Gdy poznałem samego siebie, uderzyłem się w biodro. Czyli byłem zły na siebie, nie? Kiedy orientujesz się, że źle zrobiłeś, jest ci głupio i żałujesz i tak dalej, może siebie nie bijesz dosłownie, ale wewnętrznie bijesz się. Jestem zły na siebie. Jak mam jeszcze raz to zrobić, nie? Jest charakteryzowana byciem zły na siebie. Dalej. Wstydzę się. Jest charakteryzowana wstydem. Jest ci głupio. Jest ci wstyd. I rumienie. Bóg powiedział przez Jeremiasza do Izraela, że nawet nie potrafili się rumienić. Nawet nie było można ich przyprowadzić do wstydu. Tak bezczelni byli. Nie wstydzili się. Ale pokuta jest charakteryzowana tym, że człowiek się wstydzi i rumieni. I gdyż noszę hańbę swej młodości. Hańbę. A nie szukaniem wytłumaczenia, wymówek. No wiesz, każdy jest zły, każdy jest słaby. To nie jest pokuta, kiedy mówisz, każdy tak robi. To nie jest pokuta. To jest szukanie wymówek, wytłumaczenie się. Hiob powiedział, żałuje i pokutuje. Też jest scharakteryzowana żalem za grzech. Przysłów 28. Może mi się uda. Przysłów 28, 13. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Wyznanie grzechów i porzucenie, czyli odwrócenie się od grzechu. Nie wytłumaczyć się, ale odwrócić się od tego. Zrozumieć, że tak nie należy robić, myśleć, mówić, postępować i tak dalej. Odwrócić się od tego. Łukasz 3 rozdział. Szybciutko, Łukasz 3 rozdział. Werset 7. To mówi tutaj Jan Chrzciciel. 3:7 Łukasz. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił. Plemię żmijowe. Któż was ostrzega, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać. Naszym ojcem jest Abraham. Mówi wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, to jest staje wycięte i wrzucone w ogień. I pytali go ludzie, cóż więc mamy czynić? A on im odpowiedział, kto ma dwie szaty, niech da temu, które nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić i pytali go nauczycielu, cóż mamy czynić? A on im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze, a my co mamy czynić? I odpowiedział im, wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżacie i poprzestawajcie na waszym żołdzie. A mówiłem, że pokuta nie jest dobroczynnością. Prawda? Co mówił Jan? Wydajcie owoce godne pokuty. Pokuta wydaje owoc. Biblijna pokuta wydaje owoc. Czyli jeśli jest biblijna pokuta, na pewno będzie jakiś owoc. To nie oznacza, że każdy owoc, każdy dobry czyn jest owocem pokuty, ale oznacza, że każda pokuta biblijna wyda pewien owoc. Będzie pewna zmiana, będzie zmiana myślenia, będzie zmiana postępowania, będzie zmiana myślenia co do grzechu, co do Boga, co do kary i tak dalej. Będzie jakiś owoc. Zacheusz, kiedy słyszał od Jezusa Ewangelię, powiedział: połowę mojego majątku dam ubogim, jeśli komuś ukradłem, to dam czwórnasób, nie? Oddam czwórnasób. Czyli ten człowiek nie tylko mówi, że żałuje, ale on miał owoc pokuty. Jest mało czasu, ale chciałbym jeszcze czytać fragment z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział. Krótko mówiąc, kiedy Bóg przekonuje ciebie, że grzechem jest, że pijaństwo jest grzechem, kłamstwo jest grzechem, zazdrość jest grzechem, nienawiść jest grzechem, samolubstwo jest grzechem, przeklinanie jest grzechem, pycha jest grzechem, nie wiem, mam wymienić na wszystkie nasze grzechy. Znasz swoje grzechy, prawda? Znasz swoje grzechy. Kiedy Bóg przekonuje o takim grzechu, a ty mówisz: faktycznie, Boże, ja ci obrażyłem tyle, że zasługuję na potępienie, na śmierć drugą, na piekło. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Dzieje 20:21. I przekonuje się, że żadna ofiara, żadna obietnica, żadne pieniądze, żaden sakrament nie pomoże ci, żaden człowiek, żaden ksiądz, żaden święty, żadna ceremonia. I że należy ci wieczna kara w piekle. Dzieje Apostolskie 20:21. Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokuta ma prowadzić człowieka do wiary w Jezusa. Żeby zrozumiał, że tylko Jezus zapłacił za nasze grzechy swoją krwią. Pismo Święte mówi: bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Bez przelania krwi. Możesz dać 1 000 000 złotych? Możesz chodzić na pieszo do Częstochowy z powrotem? Co roku? Na boso? W zimie? W poście? I to nic nie pomoże. Jezus Chrystus swoją krwią zapłacił za wszystko i to jest jedyna zapłata. I prawdziwa biblijna pokuta ma prowadzić człowieka do tego miejsca, kiedy mówi: Panie Boże, ja jestem tak brudny, tak nieczysty, tak jestem beznadziejny, ja tak jestem skalany grzechem, ja nie mam innego wyjścia, ja pójdę do piekła, i tylko Jezus Chrystus może mi zbawić, bo On za mnie umarł. I to jest końcowy jakby pragnienie Boga, żeby człowiek pokutował na tyle, że tylko znajduje w Jezusie Chrystusie zbawienie i przebaczenie grzechów. Amen.